Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry Państwa i moim gościem mecenas Bartosz Karol Rumiński. I dziś będziemy przyglądać się specustawie, która reguluje pobyt uchodźców z Ukrainy w naszym kraju, ale nie będziemy, myślę, panie mecenasie, dotykać wszystkich aspektów, które są zawarte w tym dokumencie. Ja bym chciała, żebyśmy przede wszystkim przyjrzeli się legalności, jakby legalizacji pobytu tu na miejscu. No i wyjaśnili pewnie w paru zdaniach, jak te PESEL-e można uzyskać, bo kolejki duże, zamieszanie się zrobiło. Od dziś te PESEL-e są przyznawane. Jak to wygląda? Tak po ludzku, gdybyśmy wyjaśnili naszym słuchaczom. Dzień dobry.
Dzień dobry. No tak, jest wreszcie, znaczy wreszcie to może złe słowo, ale jest specustawa kompleksowo regulująca wszelkie aspekty życia uchodźców z Ukrainy. Została ona uchwalona kilka dni temu, ale tak naprawdę dzisiaj realnie zaczyna działać, czyli 16 marca. I tyczy się ona obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej bezpośrednio z terytorium Ukrainy. To jest ważne.
Czyli nie mówimy o tych, którzy granice przekraczali w innym miejscu i inną drogą dotarli do Polski po prostu.
No dokładnie. I to jest akurat moim zdaniem luka ustawowa, bo no, uciekać z kraju ogarniętego wojną, wojną można było również, nie wiem, przez Słowację. Wiem, że w okolicach Słupska jest rodzina, która była na wakacjach w Egipcie i tam ich wojna została. Przylecieli do Poznania, bo już nie mogli lądować u siebie, znaczy na Ukrainie, w jakiejkolwiek miejscowości. No i co z nimi? Tak naprawdę są w zawieszeniu. Nie wiem teraz, co z nimi. Mam nadzieję i tu apeluję do ustawodawcy o zmianę tego przepisu. I w ogóle przepraszam Państwa, że od razu mówię o zmianie tej ustawy, bo ona nie jest zła, ona jest właściwie dobra, tylko że no mówię, życie, prawo prawem, a życie życiem, czyli już są luki tego rodzaju, że ci ludzie są w zawieszeniu, a to na pewno nie są jedyni ludzie w
Polsce. No właśnie, ja o tym chciałam powiedzieć, że takich osób jest pewnie zdecydowanie większa liczba. Jakie oni mają szanse na to, żeby legalizować swój pobyt tu?
Znaczy jest specjalna procedura dla osób, które przy wjeździe nie mają, no już mówiąc tak bardzo wprost, wbitej pieczątki, że wjechały. No, nawet granicę polsko-ukraińską, no, jak przekraczały tysiące obywateli, czy też uchodźców szerzej pojętych, no to nie, w tym zamieszaniu nie w każdym paszporcie, w odpowiednim miejscu.
Nie każdy miał paszport ze sobą.
Nie każdy miał paszport, ale to już jest też dokładnie odrębnie uregulowane, ale powiedzmy, jak już ten paszport miał, to nie każdy ma w tym paszporcie potwierdzenie danego dnia przekroczenia granicy. I wówczas takie osoby w terminie nie późniejszym niż 60 dni od daty faktycznej wjazdu powinny zgłosić się do placówki Straży Granicznej, bo komendant główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na terytorium RP na jego wniosek. On jest powiązany z tym wnioskiem o nadanie numeru PESEL. Wydaje mi się, że powinien ten obywatel najpierw iść do Straży Granicznej względnie, no bo dzisiaj to jest dopiero pierwszy dzień. Jeżeli takie osoby zgłoszą się do urzędu gminy, no to powinno być to w jakiś sposób powiązane. Nie wiem, czy urzędnicy będą kierowali takie osoby bezpośrednio do placówek Straży Granicznej, czy to będzie tak zintegrowane, że takie osoby będą w tym urzędzie odpowiednio obsłużone, czy ten system to przewiduje. No ale tu jest jakaś furtka, to i od komendanta głównego Straży Granicznej tak naprawdę dzisiaj zależy, żeby te osoby, o których powiedziałem na początku, czyli które przybyły nie bezpośrednio z terytorium Ukrainy, a bez wątpienia uciekają przed wojną, no ten pobyt miały zalegalizowany na podstawie przepisów tejże specustawy.
Czyli czy ja dobrze rozumiem, że te osoby, które nie mają pieczątki, tak po prostu to nazwijmy, w paszporcie, nie mogą otrzymać numeru PESEL?
Nie, mogą. Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Ja teraz mówię, skupiłem się na tych osobach,
o legalizacji pobytu.
Pobytu tych osób, których ustawa nie przewiduje, że oni uciekają przed wojną, a nie przybyli na terytorium państwa polskiego bezpośrednio z Ukrainy. Ale ustawa odrębnie reguluje kwestii osób, które w ogóle nie mają dokumentów. To one wtedy przy tym rejestracji PESEL-u składają specjalne oświadczenie. Ono jest weryfikowane i w sytuacji, kiedy jeżeli się zna ten numer tego dokumentu, on gdzieś zostanie odnaleziony w bazach pod danymi innej osoby, to wtedy jest odmowa nadania numeru PESEL.
A jeśli się nie pamięta numeru?
Jeśli się nie pamięta, to powinno wystarczyć doświadczenie. Jak już jesteśmy na odmowie, może też od końca, odmowa nadania numeru PESEL nastąpi w przypadku, gdy potwierdzenie tożsamości nastąpiło na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ustępie 13, w wyniku weryfikacji ustalono, że w rejestrze, o którym mowa w artykule 3, zamieszczono serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy. Tak brzmi przepis. Ja tak go poczytuję, jak przed chwilą powiedziałem. Poza tym ta odmowa może nastąpić w przypadku, gdy fotografia załączona do wniosku nie spełnia określonych w ustawie o dowodach osobistych wymagań. Czyli już taka prozaika. Wiadomo, że tam, nie wiem, w perspektywie się nie można fotografować jeszcze z innymi ludźmi, tylko taka fotografia jak do dowodu musi być. Nie zostały pobrane odciski palców, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ustępie 9, czyli już wyjaśniam. Przy rejestracji PESEL pobiera się odciski palców. Są pewne wyjątki, kiedy na przykład, już nie wiem, mówiąc bardzo, 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 bardzo wprost, ktoś ma ranne dłonie i ucieka przecież przed wojną, tak?
Czyli nie ma jak poprać tych
nie
odcisków.
Nie ma jak poprać tych odcisków, tak. Dodatkowo, jak obywatele Ukrainy będą wnioskować o numer PESEL, to automatycznie zostanie im udostępniony ten profil zaufany. Czyli otrzymają to tymczasowe hasło, muszą podać wtedy adres mailowy, numer telefonu, czyli te wymogi do profilu.
Które myśmy mieli wszyscy zakładający profil M-Obywatela tak zwanego.
Dokładnie. Przepraszam, bo wracając do poprzedniej myśli odnośnie weryfikacji tożsamości, może być ona, uwaga, potwierdzona również nieważnym dokumentem.
Czyli takim, który już daty mu wygasły.
Tak jest, bo też ludzie przecież uciekali przed wojną, nie wiem, brali to, co mieli, nie złożyli przecież bez sensu, by poczekać na wniosek paszportowy, to jest brak logiki. Czyli brali to, co mieli. Niektóre paszporty wygasły nawet kilkanaście lat temu, powiedzmy, i one są o tyle ważne w tym sensie, żeby można nimi potwierdzić tożsamość. Wszelkie, to też ważne, dokumenty nie muszą być przetłumaczone na język polski. Czyli jest furtka, w normalnych działaniach pokoju, wszystkie dokumenty urzędowe
tłumacz
w Polsce.
Tłumacz przysięgły,
i tak dalej. A tutaj może być potwierdzona i czy tożsamość, czy wszelkie inne okoliczności istotne za pomocą dokumentów niepolskich, czyli w języku ukraińskim, rosyjskim, czyli takim, jakim posiadają
uchodźcy.
Uchodźcy właśnie. Uchodźcą też nie musi być obywatel Ukrainy, tylko ten, który ten...
No tak, bo zdarzały się przypadki, że trafiły już do Słupska studenci z Nigerii na przykład.
No tak, jeżeli one...
Znaczy studenci z Ukrainy, którzy uciekali także przed wojną, trafili tu do nas.
Tak, specustawa obejmuje również osoby nieposiadające obywatelstwa Ukrainy, na przykład, a będące małżonkiem obywatela Ukrainy, o ile ta osoba przybyła na terytorium Rzeczypospolitej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Oczywiście jeszcze ustawa obejmuje obywateli Ukrainy posiadających kartę Polaka.
Co to znaczy?
Przepraszam jeszcze, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej. Karta Polaka skierowana jest do obywateli innych państw, którzy mają swoje korzenie w Polsce. Karta Polaka właściwie zrównuje obywatela innego państwa z obywatelem polskim. I tak zawsze było. Ja nie wiem, może nie mówię, że nie ma sensu. Na pewno jest jakiś sens, że jeszcze odrębnie uregulowali.
Ja w ogóle pierwsze słyszę, że ludzie w ogóle robili sobie karty Polaka.
Niektórzy sobie robili.
Robili.
W każdym razie...
Macie, jak robiliście, drodzy państwo.
Pewnie sens jest taki, że ta specustawa ułatwia wszelkie procedury, a nie wyłącza tych innych. I uwaga, myśmy na tych darmowych poradach dla obywateli Ukrainy w Urzędzie Miejskim i w Skopie, bo teraz są tylko, już w Urzędzie Wojewódzkich nie ma, ale są przeniesione na Niedziałkowskiego do Skopiec i Urzędzie Miasta Słupska. to przestrzegaliśmy przez te ostatnie 2 tygodnie obywateli Ukrainy, uchodźców, żeby nie wszczynali żadnych procedur, bo nie wiadomo, jak byłoby to uregulowane w przypadku wejścia w życie specustawy, której się każdy spodziewał. I uwaga, teraz mam dobrą wiadomość dla tych, którzy już złożyli...
Rozpoczęli te procedury.
Mogą je wycofać. I to jest w ich interesie. Dlatego, że nie będą musieli
cała
czekać...
Cała procedura trwa mniej więcej od 6 do 8 miesięcy.
Starych przepisach. Po co iść i czekać bez sensu na to, co można mieć dużo, dużo szybciej na podstawie specustawy. I uwaga, jeżeli się już wszczęło tą procedurę, dla tych obywateli to mówię, z chwilą wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej lub deklaracji o zamiarze złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, regulacja określona w specustawie, wszelkie regulacje znajdą zastosowanie do tego obywatela Ukrainy, który wycofał ten wniosek. Specustawa weszła kilka dni temu, dzisiaj tak naprawdę realnie działa, ale ona ma moc wsteczną od dnia 24 lutego, czyli od barbarzyńskiej, rosyjskiej agresji na Ukrainę. Czyli wszyscy, którzy już wjechali po tej dacie, są objęci tą ochroną. I ochrona trwa 18 miesięcy.
Czyli to jest ten czas, żeby uregulować te wszystkie...
Nie, czas, żeby uregulować...
To jest 60 dni.
Nie. Już 60 dni jest na tą kwestię przed Strażą Graniczną, jeżeli ktoś nie ma pieczątki, już bardzo skracają.
Matko, ja już się gubię, nie wiem, jak państwo sobie z tym poradzą, ale...
No to wiecie, znaczy inaczej... Urzędnicy na pewno, już teraz to widziałem na własne oczy, słupscy urzędnicy wykonują kawał dobrej roboty. Myślę, że wiele życzliwości również ze strony innych urzędników gminnych w całej Polsce spotkają się osoby, którzy uciekają przed wojną. Bo właśnie w jakimkolwiek urzędzie gminy można wniosek ten o PESEL złożyć. I teraz wracając do tej głównej myśli. Ochrona trwa 18 miesięcy, rejestracja jest potrzebna po to, żeby mieć legalne, nie wiem, prawo do pracy... Znaczy, żeby potwierdzić fakt legalność tego pobytu, o, w ten sposób, żeby przez te 18 miesięcy mieć te wszystkie świadczenia i zdrowotne, i odnośnie...
I socjalne,
socjalne 500 plus, tak. Rodzinne, dodatki jednorazowe 300 zł i tak dalej. I rejestracja na podstawie specustawy trwa od 24, nie ma jeszcze daty granicznej. Ustawodawca mówi... do daty, która pojawi się w rozporządzeniu Rady Ministrów.
Nie ma tego rozporządzenia.
A wiecie, dlaczego nie ma? Dlatego, że nie ma, bo nie wiadomo, jak będzie.
No tak.
Czyli innymi słowy, jeżeli wojna się będzie kończyć, no to rozporządzeniem Rady Ministrów mówią, no to dobrze, to już wojna się kończy, już jest bardziej spokojnie, to jeszcze dajemy wam, nie wiem, tydzień czy miesiąc na działanie tej specustawy. Prawda? No to jest bardzo racjonalne rozwiązanie, no bo nie można przewidzieć daty końcowej funkcjonowania.
No nie można. A 18 miesięcy jest tego legalnego pobytu, tak?
Tak. No a później, no później też zobaczymy, jak będzie.
To zależy.
Będzie, tak. Na razie ustawodawca mówi, no jest wojna, no to dajmy bezpieczny margines 18-miesięczny na bytność
u nas,
a później zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało.
I teraz PESEL, to jest też rzecz ważna. Po PESEL do urzędów gminy, do urzędu miejskiego każdy obywatel może pójść, zapukać i taki numer będzie mu nadany.
I uwaga, musi zostać złożony osobiście ten wniosek, złożony osobiście w siedzibie organu gminy, musi zostać złożony na piśmie, musi zostać wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika organu, na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę, musi zostać opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem. Nie?
No tak.
Dobra, i teraz dalej. W imieniu osób nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, mówiąc wprost dzieci, wniosek ten może złożyć jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w artykule 25 specustawy, to już jest te kwestie regulujące, co mówiliśmy kilka dni temu odnośnie procedury sądowej, która też została znacznie uproszczona. Ale uwaga, osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Czyli są też przewidziane sytuacje, że nie daj Boże, chociaż nam się zdarza, no to tu do Boga się odwoływać. Rają rodzice dziecku, bierze go ciocia, nie wiem, sąsiadka nawet, to ktokolwiek, obcy człowiek. No i nie ma ani dokumentów, ani nic, no ale no to dziecko też na podstawie przepisów tej specustawy może by zostać zarejestrowane. czyli faktyczny, osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem, może taki wniosek złożyć za to dziecko. Dalej, osoba, która ukończyła 12 rok życia, własnoręcznie podpisuje wniosek o nadanie numeru PESEL.
Potrafi. Umówmy się. Dzieci potrafią pisać.
Do wniosku, już była mowa, ale jeszcze raz powtórzę, do wniosku o nadanie numeru PESEL załącza się fotografię spełniającą wymogi dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Czyli to, co mówił pan mecenas, drodzy państwo, nie może to być selfie zrobione na podwórku albo z dużą grupą, czy z dużą liczbą innych osób w tle.
Tak, odcisk palców, to mówiłem. Aha, uwaga, jeżeli by państwu... Wzór wniosku poda właściwy minister do spraw informatyzacji, udostępni w Biurze Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, internetowej, więc trzeba tam szukać, a jak się nie znajdzie, to tam na pewno będą te wzory w urzędach gminy. Ale uwaga, od decyzji odmownej nadanie numeru PESEL nie służy odwołanie.
No dobrze, a w jakiej sytuacji urzędy mogą odmówić nadanie numeru?
Już mówiłem, odnośnie tej fotografii nie zostały pobrane odcisków palców z wyjątkiem tych przypadków, plus tak. Weryfikacja potwierdzenia tożsamości na podstawie oświadczeń przebiegła niepomyślnie, czyli ktoś mówi, nazywam się, przepraszam, Jan Kowalski, nie wiem, mieszkałem wtedy i wtedy, no to nie wiem, wyobrażam to sobie, no tak jest napisane, więc wyobrażam sobie, że są jakieś międzynarodowe bazy albo polski organ ma wgląd, nie wiem, na zasadzie wzajemności do ukraińskich baz, sprawdza, szuka i mówimy, no dobra, ale pod takim nazwiskiem jest osoba, która mieszka, nie wiem, we Lwowie, a pan mówi, że z Kijowa jest, tak? Prawda? Data urodzenia się zgadza, wszystko, tylko się nie zgadza miejsce. No to odmawiamy nadanie numeru PESEL.
No dobrze, no to ja bym chciała, żebyśmy tak podsumowując, podpowiedzieli i Polakom, i osobom, i uchodźcom z Ukrainy, gdzie szukać informacji na ten temat, gdzie znaleźć opracowanie takiej ustawy, bo sama ustawa ma bardzo dużo stron, przeczytać ją i zrozumieć, jeśli nie jest się prawnikiem, wcale nie jest tak łatwo. Gdzie szukać pomocy?
No opracowanie, to już w internecie są opracowania tej ustawy, streszczenia, tylko że ja szukam, to jest jedno, co pani redaktor mówi, bo tam sobie możemy poradzić, tylko że gorzej, że nie ma, przynajmniej nie trafiłem, a szukam intensywnie opracowania po ukraińsku. Patrzyłem na stronie MSZ-u, co prawda wczoraj, może dzisiaj już jest, no daj Boże, żeby było takie coś. Ale nie wykluczam, że już jest, tylko ja po prostu nie znalazłem.
No tak.
Internet, ja bym szukał na stronie ministerstwa, może na stronie ambasady ukraińskiej w Polsce, może bym na bezpośrednio ukraińskie strony wchodził, właśnie ministerialne.
Znaczy ja proponuję też, drodzy państwo, pukać właśnie do urzędów, bo tam są ludzie, którzy wam pomogą, którzy pewnie większość zasad tych znają i będą wiedzieli, w którym kierunku i jak macie się poruszać.
No tak, tylko że fajna jest, znaczy dobrze jest o tyle, że dobrze, no to jest oczywiste, że urzędnicy korzystają z tych samych opracowań, co mogli być i petenci, więc dobrze by było, gdyby petenci już wiedzieli, z czym przychodzą i na podstawie tego samego, czy też podobnego opracowania już wiedzieli, o czym mówią.
No to miejmy nadzieję, że takie opracowanie w języku ukraińskim się pojawi. Ja, drodzy państwo, zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę radiogdańsk.pl, tam będzie podcast z mojej rozmowy dzisiejszej z panem mecenasem. Może to też trochę rozjaśni wam wszystkie te terminy, wszystkie te daty są do sprawdzenia, no i do odsłuchania, tak jak mówię, na radiogdańsk.pl.
No i przypominam o tych darmowych poradach w Urzędzie Miejskim w Słupsku, w pokoju 105, między 10 a 12 codziennie i w Skopies, czyli na Dzień Działkowskiego
6,
od godziny 13 do 15, od 16 do 18 są dyżury prawników. Koleżankom i kolegom szczerze dziękuję, bo też kupę dobrej roboty wykonują. Tam można się dowiedzieć więcej.
Mecenas Bartosz Karol Rumiński, państwa i moim gościem. Kłaniam się. Do usłyszenia.
Dziękuję.